Nie, to jeszcze nie jest poniedziałek. To po prostu odcinek specjalny.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika.
I z tej strony Kuba.
Zdecydowaliśmy się nagrać dla Was odcinek specjalny, dodatkowy w tym tygodniu, ze względu na szczególną sytuację w Izraelu. Pisaliśmy dla Was niejednokrotnie o próbach utworzenia rządu w Izraelu i w końcu to się udało. Jaki ten rząd jest, z czym to się je i co będzie się teraz działo? Zapytaliśmy doktora Artura Skorka.
Tak jak wszystkie nasze poprzednie wywiady, tak i ta rozmowa jest nagrywana online, więc jeżeli są jakieś zakłócenia czy problemy z jakością, musicie nam to wybaczyć.
Dzisiaj naszym gościem jest dr Artur Skorek, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sekretarz wykonawczy w European Association of Israeli Studies. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie, i dzień dobry państwu, wszystkim słuchaczom.
Zadzwoniliśmy do pana, bo chcieliśmy porozmawiać o nowym rządzie Izraela, bo to sporo czasu minęło. Izraelowi zajęło to ponad 500 dni, żeby ten rząd złożyć, ale w końcu się udało. I kto w tym rządzie obecnym jest kim? Jakie partie w jego skład wchodzą? Co możemy się dowiedzieć?
Tak, to znaczy lepsze pytanie pewnie jest w tym kontekście, kogo nie ma w tym rządzie, bo to w zasadzie największy rząd w historii Izraela i licząc wiceministrów mamy ponad 50 osób i docelowo mają być, skład rządu ma liczyć 52 ministrów i wiceministrów. Obecnie mamy 35 ministrów, ma dojść jeszcze jeden i 16 wiceministrów. Tym głównym członem rządu jest oczywiście Likud, czyli największa partia w Knesecie, partia prawicowa pod przewodnictwem Benjamina Netanyahu. Ona także zajęła większość stanowisk ministerialnych. I na czele rządu oczywiście na początku stoi Benjamin Netanyahu przez 18 miesięcy. No, z innych ważnych ministerstw likudowych to z pewnością Ministerstwo Finansów i tam mamy Izraela Katza, który źle zasłynął w Polsce swoim wywiadem, w którym cytował Itzhaka Shamira mówiącego o antysemityzmie Polaków wyssanym z mlekiem matki.
No tak, pamiętamy.
Tak, i pewnie długo jeszcze będzie w Polsce pamiętany z tego, natomiast rzeczywiście jest ważnym politykiem w Izraelu, pamiętany z różnych spraw. Zresztą on ostrzył sobie zęby na stanowisko premierowskie po ewentualnym ustąpieniu Netanyahu, co prawdopodobnie nie będzie mieć miejsca. Być może także dlatego, że trochę dostał pocałunek śmierci tym Ministerstwem Finansów, bo to jest ważne ministerstwo, to jest ministerstwo, które daje sporo wpływów i władzy, no ale mamy kryzys ekonomiczny wywołany kwarantanną koronawirusową, więc w momencie, kiedy spadek PKB będzie kilku albo kilkunastoprocentowy, w momencie, kiedy bezrobocie osiąga 27%, bycie ministrem finansów nie jest najbezpieczniejszą pozycją. Z innych ważnych ministerstw, no to chyba Ministerstwo Zdrowia, znowu ze względu na te okoliczności obecne i Julii Edelstein, czyli dwójka na liście wyborczej Likudu, były przewodniczący Knesetu. No można jeszcze wspomnieć o Amirze Ohanie, czyli takim nieoficjalnym liderze frakcji LGBT w Likudzie, a przy okazji były minister zdrowia, znany z twardogłowości, jeśli chodzi o tą walkę z establishmentem prawniczym. On zostaje w tym nowym rządzie ministrem bezpieczeństwa wewnętrznego. Więc to by były te najważniejsze stanowiska dla Likudu. No i na drugim miejscu niebiesko-biali. Przy czym należy od razu zastrzec, że to jest mniej więcej połowa tych niebiesko-białych, którzy weszli do parlamentu, bo mieliśmy rozpad w koalicji wyborczej. Rozpadła się ta koalicja wyborcza na trzy partyjki. Ta partia Beniego Gantza, która nazywała się Wytrzymałość Izraela czy Odporność Izraela, różnie to tłumaczą, przyjęła tą główną nazwę niebiesko-biała za zgodą partnerów politycznych. No i ma obecnie 15 posłów. Najważniejszym jest Benny Gantz, który zostaje ministrem obrony, czyli można powiedzieć drugie, trzecie stanowisko w rządzie izraelskim. I przy okazji otrzymuje także stanowisko tego rotującego premiera, czyli tego, który wskoczy na stanowisko premiera po 18 miesiącach. i tutaj z automatu, zgodnie z porozumieniami koalicyjnymi i tą już zmienioną ustawą zasadniczą o rządzie, Benjamin Netanyahu po 18 miesiącach traci to swoje stanowisko, nie musi się zrzekać swojego premierostwa, no i wtedy Benny Gantz z automatu zostaje tym premierem. Z ważnych stanowisk tej głównej partii, która kiedyś walczyła z Netanyahu, czyli z niebiesko-białych, mamy Gabiego Ashkenaziego, który będzie ministrem spraw zagranicznych. No i Ministerstwo Spraw Zagranicznych być może nie jest aż tak ważnym ministerstwem jak w różnych innych państwach, ponieważ te kwestie polityki zagranicznej także należą w dużej mierze do ministra obrony, premiera. Mówi się o tym, że fundusze Ministerstwa Spraw Zagranicznych są ciągle obcinane, natomiast na pewno jest to stanowisko prestiżowe. Jeśli będą jakieś porozumienia z USA, z arabskimi państwami, to zawsze będzie błyszczeć w świetle kamer minister spraw zagranicznych. No i inne kluczowe stanowisko to minister sprawiedliwości Avi Nissenkorn. Ono jest ważne właśnie ze względu na tą walkę polityczną o rolę Sądu Najwyższego, no i w ogóle establishmentu prawniczego w systemie politycznym Izraela. No i Avi Nissenkorn ma być tym obrońcą niezależności sądownictwa, no a także ma wpływać na obsadę Sądu Najwyższego, co jest ważne z takiej personalnej też perspektywy Netanyahu, który pewnie ostatecznie będzie musiał także liczyć na pozytywny werdykt Sądu Najwyższego, jak skończą się te normalne procedury.
A poza tym, jak dobrze wiemy też z naszego podwórka, no Sąd Najwyższy potrafi być bardzo, bardzo ważnym organem.
Zgadza się.
A pytanie kolejne, wspomniał już pan doktor i Bibiego Netanyahu i Benny'ego Gantza. Jak oni w ogóle będą w stanie ze sobą współpracować, patrząc na to, że dotychczas byli swoimi największymi przeciwnikami politycznymi? Czy ta ich koalicja, ten rotacyjne premierostwo w ogóle wytrzyma, choćby tą próbę pierwszych 18 miesięcy, by zdążyli się w ogóle zamienić?
Trudno powiedzieć. Jeśli miałbym obstawiać, to powiedziałbym, że nie wytrzyma. I już widzieliśmy, że budowanie tego rządu było budowane w bólach. Ten rząd formował się z wielkimi problemami, w ciągłych kłótniach, ciągle był przesuwany także ten moment ostatecznego zaprzysiężenia rządu, no co nie wróży dobrze przyszłości współpracy dwóch panów. No i widzimy, że tak naprawdę pierwsze spory już się pojawiły. Mamy kilka dni funkcjonujący rząd i już pojawił się spór o to, kiedy ewentualnie miałoby zostać wprowadzone tak zwane prawo norweskie. To bardzo ciekawe rozwiązanie, które wynika z tego, że z tych 15 posłów niebiesko-białych 13 jest w rządzie, a dwóch jest przewodniczącymi Knesetu i w zasadzie nie ma już normalnych posłów, którzy mogliby się zająć tą pracą parlamentarną. W związku z tym niebiesko-biała chce przegłosować prawo, które umożliwi czasowego zrzeknięcia się mandatów przez ministrów, którzy są z niebiesko-białych, i wtedy przekazywano by to stanowisko parlamentarzysty Knesetu kolejnej osobie z listy wyborczej niebiesko-białych. No i Likud gra na zwłokę i na razie nie przegłosował tego prawa. Już Netanyahu także żalił się na Gantza, że jest nielojalny i w mediach krytykuje samego Netanyahu, bo rzeczywiście pojawił się wywiad Benny'ego Gantza do kanału 12 telewizji, w którym on mówi, że kwestia dwóch równoległych biur i rezydencji premierowskich, no to jest pomysł Benjamina Netanyahu, który chce za pieniądze publiczne utrzymywać swoją rezydencję nawet wtedy, jak nie będzie premierem. No i krytykował to za zachłanność obecnego premiera Netanyahu. Więc już widzimy, że zgrzyta, a będzie pewnie jeszcze gorzej. Mamy obecnie okres 6 miesięcy przejściowych, kiedy rząd ma się skupiać na kwestii ustawodawstwa związanego z koronawirusem. No ale potem będzie normalny już etap, gdzie trzeba będzie także spojrzeć na inne ustawy, które pewnie będą dzielić dwóch panów. Mamy także okres ochronny studniowy, kiedy mają być nieobsadzane żadne ważne stanowiska państwowe. No i znowuż po tych studniach znowuż pojawią się spory. Tym kolejnym punktem, który może ich poróżnić, jest ewentualna aneksja Doliny Jordanu i pozostałych części zachodniego brzegu Jordanu, bo mówi się o tym, że Benny Gantz nie jest dużym zwolennikiem tego szybkiego ruchu.
No właśnie, tylko do aneksji jeszcze wrócimy, ale ja mam tutaj takie pytanie, które mi przyszło do głowy, bo jeżeli Pan doktor obstawia, że ta koalicja nie wytrzyma 18 miesięcy, a czy pan doktor obstawia, że ona w ogóle wytrzyma to pierwsze 6 miesięcy?
To jest równie dobre pytanie i jak wiemy, Izrael nie jest nadmiernie przewidywalnym państwem i system polityczny jest jednym z bardziej chybotliwych na świecie. Więc wszystko, co mówimy sobie tutaj, może za 2 tygodnie być już zupełnie nieaktualne. Więc jeśli miałbym rzeczywiście prognozować, być może 6 miesięcy to jednak jest zbyt krótki okres czasu, bo też medialnie nie wyglądałoby to zbyt dobrze i dla Netanyahu, i dla Gantza, że niby mamy ten rząd jedności narodowej, no i on po 3 miesiącach powiedzmy się rozpada, więc to by prawdopodobnie uderzyło w wynik wyborczy w kolejnych wyborach, jeśli mielibyśmy, a prawdopodobnie mielibyśmy te przyspieszone wybory.
Ja powiem szczerze, że gdy słucham i czytam o tych wszystkich ministrach i ministerstwach i o tym, jak tłoczny jest ten rząd, to przychodzi mi do głowy piosenka Wojciecha Młynarskiego o tym, jak rozpoznać przestępcę, gdy wokoło są sami szeryfi. Trochę tak to wygląda. Sami ministrowie, tylko nie ma kto w parlamencie pracować.
Zgadza się, chociaż mimo tego okazuje się, że tych miejsc jest za mało. No i tak naprawdę rząd miał być zaprzysiężony, bodajże w czwartek, ale okazało się, że nie znalazło się miejsce dla wszystkich osób z Likudu, które chciały uzyskać stanowiska ministerialne i oni zaczęli bojkotować to zaprzysiężenie i dlatego ono przesunęło się ostatecznie do niedzieli. Chociaż dalej mamy tych poszkodowanych tego rozdania, czyli przeciwników politycznych Benjamina Netanyahu wewnątrz partii. No i tutaj Gideon Saar, który kiedyś w prawyborach rok temu uzyskał 27 czy 28% głosów wszystkich członków Likudu, nie uzyskał żadnego stanowiska ministerialnego.
Co w takim razie dalej się dzieje z Jairem Lapidem, koalicjantem jeszcze do niedawna Beniego Gantza?
Tak, właśnie ostatnio, chyba przedwczoraj, miał taką ognistą przemowę. On zresztą słynie z ognistych przemów. Także kojarzymy go z tego sporu historycznego z Polską, gdzie odwoływał się do swoich rodzinnych historii holokaustowych, ale teraz miał tą przemowę właśnie związaną ze swoją osobą jako głową nowej opozycji. Czyli po pierwsze krytykował oczywiście ten nowy rząd, mówił, że to jest koślawy rząd i nawet zawołał do narodu izraelskiego, żeby ten przeszedł się do Ikei i zapytał w Ikei, co się dzieje z meblem, jak jest koślawy. No i mówi, że taki mebel się przewraca szybko i właśnie taki wróży los rządowi Benjamina Netanyahu i Gantza. No i twierdzi, że będzie tą twardą opozycją. Rzeczywiście razem ze swoim kompanem politycznym z partii Telem mają wspólnie największą frakcję opozycyjną liczącą 16 mandatów. Natomiast to, czy on jest rzeczywiście liderem całej opozycji, no to jest pod dużym znakiem zapytania, bo druga frakcja, no to jest frakcja partii arabskich, która liczy sobie 15 mandatów, no i jest bardzo, bardzo odległa politycznie od centroprawicowej koalicji Telem Yesh Atid. Więc no, czeka na swoją okazję i pewnie czeka na to, aż ten koślawy rząd rzeczywiście rozpadnie się.
A jak się ma sprawa z zarzutami korupcyjnymi Bibiego, wracając jeszcze do izraelskiej gwiazdy? Czy Gantz dalej będzie takim silnym orędownikiem tego, by pociągnąć Bibiego do odpowiedzialności karnej teraz, kiedy mają współpracować tak blisko?
Tak, czyli kolejna trudna sprawa. Można powiedzieć, że zarzuty mają się dobrze i 24 maja ma być przesłuchanie Benjamina Netanyahu. Netanyahu zgodnie już ze swoją tradycją próbował grać na zwłokę i wnioskował o to, żeby nie pojawił się osobiście w tym pierwszym rozdaniu rozprawy sądowej. Sąd stwierdził, że jednak musi się stawić, no i pewnie taki teatr będziemy jeszcze widzieć przez dłuższy okres czasu, prawdopodobnie przez lata. I to w pewnym sensie jest sytuacja wygodna i dla Bibiego, i dla Benny'ego Gantza, no bo zasadniczo mieliśmy orzeczenie Sądu Najwyższego całkiem niedawne, gdzie ten Sąd Najwyższy powiedział, że jeśli są oskarżenia wobec premiera, ale nie jest on jeszcze skazany, no to jest niewinnym człowiekiem i może spokojnie sobie to premierostwo utrzymać. Więc w tym sensie Gantz może powiedzieć, no skoro takie jest prawo i skoro liberalny Sąd Najwyższy tak stwierdził, no to nie ma niczego złego w tym, że ja w tym rządzie z Netanyahu sobie przesiaduję, a prawdopodobnie dużo szybciej rozpadnie się sam rząd, niż zakończy się proces Benjamina Netanyahu, więc on prawdopodobnie nie będzie wpływał na tą sytuację polityczną w aż tak dużym stopniu. No na pewno jest to jakaś skaza na wizerunku samego Gantza, to, że współpracuje z osobą, którą odżegnywał od czci i wiary, no ale też jest to polityka i w polityce widzieliśmy przeróżne alianse osób, które teoretycznie nienawidziły się politycznie i nie uznawały racji drugiej strony, no a potem okazało się, że jednak te wspólne rządy tworzą. Zresztą Izrael, tak jak jego system polityczny jest bardzo chybotliwy, to też wielokrotnie pokazywał, że prawica, centrum, lewica bardzo często tworzą wspólne koalicje rządowe. To nie jest pierwszy rząd Netanyahu, w którym uczestniczyły partie zarówno z lewej, centrowej, jak i prawej strony.
A jak w ogóle Izraelczycy postrzegają ten nowy rząd? Jakie panują nastroje społeczne w kraju?
Tak, jeśli chodzi o sam rząd, to cieszy się popularnością. Można powiedzieć, że to jest prawdopodobnie efekt gigantycznego zmęczenia tym, tak jak pan wspominał, ponad 500-dniowym czasem, no, można powiedzieć bez królewia, czyli tego rządu tymczasowego, ciągłych sporów politycznych, ciągłych nowych wyborów.
No tak, no bo jeszcze przecież krążyło nad Izraelem widmo czwartych wyborów już. Z kolei.
Tak, tak. I prawdopodobnie to widmo zresztą skłoniło Gantza do zawarcia jednak umowy koalicyjnej, bo sondaże wskazywały na to, że to kolejne czwarte rozdanie, no to będzie już rozdaniem w pełni zwycięskim dla Netanyahu, który miał uzyskać większość razem ze swoimi prawicowymi koalicjantami. Więc w tej sytuacji zgodził się na to porozumienie, no i Izraelczycy przyklasnęli temu, też nie chcąc iść czwarty raz do wyborów. W ostatnich sondażach mówiło się, że tylko 30% Izraelczyków chciałoby nowych wyborów, a 59% prawie chciało tego rządu jedności narodowej. No i z pewnością oceny tego obecnego rządu Netanyahu, no to są oceny gdzieś tam w tle mające ten wybuch epidemii i potem pandemii koronawirusa. I generalnie rzecz biorąc, Izraelczycy ufają rządowi i ufają Netanyahu, jeśli chodzi o zarządzanie tym kryzysem, wprowadzanie kwarantanny. Tutaj 64% Izraelczyków w sondażach mówi, że ufa premierowi Netanyahu, kiedy ten mówi o tym, co zrobić z problemem koronawirusa. Drugim, chyba najważniejszym teraz elementem dyskutowanym jest ta aneksja, o której prawdopodobnie jeszcze będziemy mówić, ale dość powiedzieć, że ponad połowa Izraelczyków także wspiera to, co głosi Netanyahu, czyli jak najszybszą aneksję dużej części zachodniego brzegu Jordanu.
Zanim przejdziemy do aneksji, oczywiście wszystkich nas to bardzo interesuje, ale jak już jesteśmy przy nastrojach społecznych, to ja jeszcze chciałam zapytać o tą szerszą skalę. Jak partnerzy międzynarodowi Izraela patrzą na ten obecny rząd po tak długim bezkrólewiu? Są jakieś głosy ze świata na ten temat?
Tak, to znaczy coraz więcej pojawia się głosów w kontekście tego nowego rządu, biorących pod uwagę właśnie aneksję. Jeśli chodzi o samo sformowanie rządu, to oczywiście były oficjalne gratulacje, choć one może nie były tak liczne, jak byłoby to w normalnym czasie, nie koronawirusowym, bo prawdopodobnie wszystkie rządy na świecie mają ważniejsze sprawy niż gratulowanie Netanyahu. Natomiast pewnie większość świata też cieszy się, że to nie jest dalej rząd tylko i wyłącznie Likudu i bardziej prawicowych partnerów Likudu, no tylko powiedzmy trochę bardziej umiarkowany rząd, no bo uwzględniający tą centroprawicową koalicję Benny'ego Gantza. No i w tym sensie duża część świata byłaby bardziej sprzyjająca temu rządowi niż poprzedniemu. Natomiast to, co dzieje się teraz na arenie międzynarodowej, no to jednak coraz częstsze głosy mówiące o tym, że jeśli Izrael parłby rzeczywiście do tego ruchu politycznego, czyli wchłonięcia terenów zachodniego brzegu Jordanu, no to czekają go mocne konsekwencje. Tutaj w zasadzie jednym z tych rządów, które najbardziej wspierają w ramach Unii Europejskiej Izrael, jest rząd Viktora Orbana na Węgrzech i Sebastiana Kurza w Austrii, czyli także dwóch polityków prawicowych, którzy mają napięku ze swoim establishmentem liberalnym, a więc można powiedzieć utożsamiają się z losem Benjamina Netanyahu.
No tak, a my tu mówimy o tej aneksji dużo, tylko być może część z naszych słuchaczy w ogóle nie wie, o jaką aneksję chodzi. Jeden z priorytetów tego rządu ma być ta aneksja osiedli żydowskich w Judei i Samarii i aneksja części Doliny Jordanu, czy całej Doliny tak. Jordanu nawet. I czy ten krok w ogóle jest możliwy? No bo to jest krok, który uniemożliwi powstanie niepodległego państwa palestyńskiego. I czy ten rząd w ogóle jest w stanie do tego doprowadzić?
Jeśli chodzi o techniczne możliwości, to oczywiście, że tak. I powiedziałbym też, nie zmieni to praktycznej sytuacji na miejscu. No bo już teraz Izrael kontroluje militarnie i praktycznie całą strefę C, tak zwaną całą strefę C zachodniego brzegu Jordanu, do której należy Dolina Jordanu i do której należą także osady żydowskie, więc w tym sensie byłby to w większej mierze ruch symboliczny, polityczny, no, któremu przyklasnąłoby także pewnie większość społeczeństwa izraelskiego. To pytanie, jaki byłby oddźwięk międzynarodowy poza Waszyngtonem? Byłby bardzo negatywny i to jest to pytanie, czy biorąc pod uwagę konsekwencje międzynarodowe Izraela, rzeczywiście zdecyduje się na ten dość radykalny ruch. I tutaj trudno powiedzieć, ale skoro ministrem obrony jest polityk z niebiesko-białej i ministrem spraw zagranicznych jest polityk z niebiesko-białej, to mogłoby wskazywać, że ta procedura aneksji będzie się przedłużać. Zresztą na marginesie jedna uwaga. Izraelski rząd nie mówiłby o aneksji, bo anektować można teren drugiego państwa, a tereny zachodniego brzegu Jordanu przez Izrael nie są uznawane za osobne państwo. Więc to jest ten disputed territory, sporne tereny. W związku z tym nie można mówić o aneksji, ewentualnie na rozciągnięciu suwerenności Izraela na te tereny. Natomiast trzymając się międzynarodowej nomenklatury, byłaby to aneksja. I to był jeden z tych punktów spornych też w ramach koalicyjnych targów. I mówiło się, że Benjamin Netanyahu mocno na to stawia, a Benny Gantz chce wstrzymać się z aneksją i jednak prowadzić rozmowy z Palestyńczykami wcześniej. I doszło do dealu, gdzie Gantz ustąpił Netanyahu w kwestii aneksji, a sam Netanyahu ustąpił w kwestii obsadzenia Ministerstwa Sprawiedliwości, które trafiło do niebiesko-białej. No i w tym sensie wydawałoby się, że tych dwóch głównych polityków jest zdecydowanych już obecnie w ramach tej ugody na aneksję. Czy to nastąpi? Nie wiem. Większość Izraelczyków twierdzi, że w najbliższym czasie nie, że chcieliby, ale nie wierzą w to, że rząd Benjamina Netanyahu i Gantza doprowadzi do tej aneksji.
To jest bardzo ciekawe, bo właściwie można by się też zastanawiać, czy właśnie to, o czym mówiliśmy, czy oni tak naprawdę chcą do tego doprowadzić, chodzi im bardziej o taką destabilizację sytuacji poprzez same rozmowy na ten temat i powiedzmy takie głośne rozważanie przeprowadzenia tej aneksji. Ale gdybyśmy założyli, że do tego przejęcia tych terenów dojdzie.
Rozciągnięcie suwerenności.
Właśnie, dziękuję. Rozciągnięcia suowerenności na owe tereny dojdzie. To jakie mogą być potencjalne możliwe scenariusze na to, co się stanie? Czy jak bardzo prawdopodobny jest scenariusz wybuchu wojny, czy intifady? I co w tym kontekście oznacza dla Izraela i dla Palestyny ta ostatnia wypowiedź prezydenta Mahmuda Abbasa, który powiedział, że zerwie wszystkie umowy pokojowe z Izraelem?
Jedno z tych kolejnych trudnych pytań. No, na razie z tych słów nie wynika nic i też Mahmud Abbas wcześniej sugerował to zerwanie współpracy w ramach OWP, nawet kiedyś miał wypowiedź, która przez niektórych została zinterpretowana jako już zerwanie tejże współpracy, no i potem wszystko biegło dalej swoimi tradycyjnymi torami. Więc jeśli chodzi o to zerwanie współpracy, to jest jedna kwestia, druga to jest to rozciągnięcie suwerenności czy aneksja. Więc jeśli chodzi o tą współpracę, no to trudno powiedzieć, co by to miało znaczyć, bo jest tutaj tysiąc praktycznych kwestii, w których Palestyńczycy potrzebują Izraelczyków. Więc na przykład, nie wiem, kwestia zbierania ceł która jest po stronie izraelskiej, czyli cały handel międzynarodowy Palestyny przechodzi także przez celników izraelskich, no i ci celnicy zbierają cła, a potem przelewają to na konta Palestyńczyków. Więc czy ten brak współpracy oznacza, że oni nie będą przyjmować tych pieniędzy, albo że po prostu zamkną handel międzynarodowy, no bo przecież Izrael nie zgodzi się na to, żeby Palestyna w wolny sposób mogła importować, co tylko sobie życzy, bo to jest także kwestia tego importu broni, który jest bojkotowany, blokowany przez Izrael. Nie wiem, kwestia także współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, która ma być zerwana, czyli ostatnio Stany Zjednoczone zdecydowały o przyznaniu 5 milionów dolarów na walkę z koronawirusem w autonomii palestyńskiej. Czy oni mają przyjąć te pieniądze, czy też nie? No i te kwestie być może jeszcze bardziej palące współpracy bezpieczeństwa pomiędzy Palestyńczykami a Izraelczykami, czyli co by działo się, gdyby na przykład Izraelczyk znalazł się w jakimś mieście palestyńskim pod kontrolą autonomii palestyńskiej. Zazwyczaj jest tak, że no, taka osoba jest atakowana przez ludność takiego miasta jako Izraelczyk, no i wtedy pojawia się policja palestyńska, która go pakuje do niski, no i wywozi do punktu, do checkpointu, gdzie przekazuje go Izraelczykom. No oczywiście mogą tego nie zrobić, ale możemy być pewni tego, że Izrael będzie w takim razie bronić swoich zbłąkanych obywateli, co pewnie też nie skończy się dobrze dla Palestyńczyków. Więc ja na razie nie widzę możliwości zerwania takiej współpracy w praktyce. Więc na razie to są słowa, no zobaczymy, co z nich będzie dalej wynikać. Oczywiście ta współpraca może być utrudniana w pewnych sektorach, ale całkowite zerwanie wydaje mi się obecnie jest mrzonką. Jeśli chodzi o tą kwestię aneksji, to być może wojny nie będzie, choć Jordania już zapowiadała, że być może skończy się to zerwaniem umowy pokojowej, ale nawet jeśli by doszło do aż tak radykalnego ruchu, z czego także nie przewiduję, to z pewnością nie skończy się to wojną jordańsko-izraelską. Ewentualnie rzeczywiście może dojść do zamieszek palestyńskich, no ale to jest coś, co też regularnie dzieje się i co stosunki izraelsko-palestyńskie niestety przeżywają wciąż i wciąż. Czy dojdzie do powstania narodowego, do intifady, trzeciej intifady? Jak na razie niewiele na to wskazuje, żeby społeczeństwo palestyńskie było do tego gotowe. Być może w większym stopniu w strefie Gazy, ale chyba nie na zachodnim brzegu Jordanu. No, szczególnie, że mamy dalej okres kwarantanny, więc tym bardziej te ostre, agresywne ruchy no, będą tonowane przez tą niechęć do zarażenia się i rozprzestrzenienia tego wirusa. Więc nie przewidywałbym nawet powstania narodowego, choć w 2000 roku większość komentatorów także nie przewidywała intifady, no i jednak to powstanie narodowe palestyńskie wybuchło.
No tak, trudno tutaj być mądrym często. No ale ja mam jeszcze ostatnie pytanie i chciałem się zapytać, czy widział pan doktor ostatni sezon Fałdy?
Niestety, chyba tutaj zasmucę i prowadzących, i słuchaczy tego podcastu. Nie jestem największym fanem Fałdy. Jakkolwiek zacząłem pierwszy sezon i był on dla mnie ciekawy, ale to chyba, powiem inaczej, nie ja jestem targetem tego typu seriali. Mam ten serial swój ulubiony, który ostatnio uzyskał nagrody w Izraelu od Akademii.
Our Boys.
Tak. Oscary izraelskie i to rzeczywiście jest świetny serial i ten mogę z pełną szczerością, pełną odpowiedzialnością za słowa wszystkim fanom izraelskich tematów polecić, bo jest bardzo dobrze zrobiony i rzeczywiście mądrze pokazuje tą niezwykle skomplikowaną sytuację palestyńsko-izraelską. No i oczywiście, że on jest mniej efektowny niż Fałda. Tam jest mniej bieganiny, mniej strzelania, ale chyba więcej takiej rzeczywiście prawdy o tym konflikcie i o tych nienawiściach, które targają żydowskim i palestyńskim narodem.
Tak, rzeczywiście trzeba przyznać.
Jesteśmy w trakcie, także będziemy raportować na pewno, jak skończymy.
Okej.
To dobrze, to właściwie chyba wszystkie nasze pytania. Czy pan doktor jeszcze chciałby coś dodać? Jeszcze jakieś słowo komentarza dla nas?
O Izraelu oczywiście mógłbym jeszcze rozmawiać 3 godziny i pojawiają się 10 różnych wątków, więc być może bezpieczniej będzie, jak skończymy właśnie na Our Boys i tym serialu, który i pani pewnie i ja polecamy wszystkim, bo warto oglądnąć.
Super, dziękujemy bardzo, że zgodził się pan na rozmowę.
Bardzo, bardzo dziękujemy.
To była czysta przyjemność. Ja dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy jeszcze raz.
Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dużo zdrowia w kwarantannie.
Dziękuję, nawzajem.
Do usłyszenia. Dzięki, że wysłuchaliście naszego odcinka specjalnego. Gdybyście chcieli na bieżąco sprawdzać, co postuje dr Artur Skorek, prowadzi on fanpage na Facebooku Izrael na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Mamy nadzieję, że rozmowa Wam się podobała. Dajcie nam znać, co na ten temat myślicie, pisząc do nas na kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl lub pisząc do nas na Instagramie czy na Facebooku. Jeżeli nasze podcasty Wam się podobają, nie zapomnijcie, że możecie je ocenić w aplikacjach podcastowych i możecie je zasubskrybować. A jeżeli podobają Wam się treści, które robimy, to byłoby nam bardzo miło, gdybyście zechcieli wesprzeć nas na patronite.pl. Oczywiście jest to odcinek specjalny, więc regularny odcinek pojawi się tak samo jak zawsze w poniedziałek.
Do usłyszenia!
Do usłyszenia!